Sadly, much of the mainstream media will not be covering this today.
Witam Was po raz kolejny, moi kochani. Postanowiłem rozbić podcast na dwie części, ponieważ segment piąty zajął nam 40 minut. W naszym 40-minutowym podcaście. Czyli tak na dobrą sprawę było to wejście tylko i wyłącznie o notatce FBI i śledztwie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Stworzonym śledztwie, całkowicie usmażonym śledztwie przeciwko Donaldowi Trumpowi. Tak więc jeśli jakimś cudem, przypadkiem włączyliście właśnie w tym momencie ten odcinek, ten podcast z segmentami 4, 3, 2, 1, to bardzo serdecznie zapraszam Was też do segmentu piątego. Moi kochani, w tym co teraz, w tej drugiej części naszego piątkowego podcastu podsumowującego szósty tydzień 2018 roku, nie będzie dużo nawiązań do segmentu numer 5, ale pamiętajcie, że to jest całość, nagrywana jednym longiem, potem podzielona na dwie części. Tak więc w tym momencie dopiero przechodzimy do segmentu numer 4, a potem będzie 3, a potem 2, a potem 1. Segment 3 potrójny, segment 2 pojedynczy, segment 1... Nie, segment 2 podwójny, segment 3 potrójny, segment 1 pojedynczy. A segment numer 4 przejdziemy przez niego bardzo, 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 bardzo szybko, bo tu w zasadzie nie ma o czym gadać. Ale nie, nigdy nie mów, że nie ma o czym gadać, jak prowadzisz program radiowy.
Numer 4.
Moi kochani, 38-latek Joseph Roman z Chicago został oskarżony o napaść na trójkę dzieci. Dzieci między 6 a 8 rokiem życia. Wiemy, z tego co wiemy, był przyjacielem rodziny, opiekował się tymi dziećmi, zapraszał je do siebie do domu, zapraszał też rodzinę do siebie do domu i podczas kiedy ta rodzina w tym jego domu przebywała, to musiał być prawdopodobnie duży dom, więc wow. Były te dzieci przez niego w jakikolwiek sposób molestowane. Zresztą słowo jakikolwiek jest trochę nie na miejscu, ponieważ sam Joseph Roman się przyznał do tego. Informacja z Chicago Tribune. I to, że się przyznał do tego, że czuje jakiś pociąg seksualny do tych dzieci, że rzeczywiście próbował tam jakieś ruchy wykonywać, no to wiecie, to jest jedna z wielu historii. Niestety. Niestety jest to jedna z wielu historii. To się wydarzyło na przestrzeni sierpień 2015, styczeń 2018. W tym momencie złapali tego gościa rzeczywiście przed tygodniem. Koleś się do wszystkiego przyznał. Mówi jasno, tak, jak najbardziej. Nie? Czyli taki dobry początek filmu. Łapią pedofila, on się do wszystkiego przyznaje. Mógłby jeszcze sam zadzwonić na policję. To byłby lepszy jeszcze początek dobrego szpiegowskiego filmu. Tylko niestety ten film nie jest szpiegowski, ponieważ tu jest wszystko jasne od początku, tylko ten film jest horrorem psychologicznym. I nie mówię o tym, co przeżywały dzieciaki, tylko co się dzieje w głowie tego gościa, ponieważ ten 38-latek ma na nazwisko Roman. Roman, mówmy na niego Romek. Ten psychol, a nie, Romek mieliśmy na niego mówić. No to Romek deklaruje, że jest 9-latkiem, który jest uwięziony w ciele 38-latka. I tu wszystkim oczywiście opadają szczęki, ponieważ prawidłowo myślący, tolerancyjny człowiek o otwartych horyzontach, który nie jest małpą z brzytwą, prawicowym spoceńcem, frustratem i w ogóle jakimś takim zwolennikiem narodowo-socjalistycznych rozwiązań, zada logiczne pytanie. A od ilu lat on się czuje tym 9-latkiem zamkniętym w 38-letnim ciele? Odkąd masz 29 lat? Czy jak miałeś 29 lat, to czułeś się niemowlakiem zamkniętym w ciele 30-latka? Obchodziłeś pierwsze urodziny, zapaliłeś sobie jedną świeczkę ukradkiem potajemnie w domu, a teraz masz 9 lat i to daje ci jakąś dziwną licencję na to, żebyś przystawiał się do 6- i 8-letnich dzieci? Wciąż, między 9-latkiem a 6-latkiem jest ogromna różnica. To wciąż nie jest normalne. Ta wiadomość jest straszna, ja wiem. Grozi mu oczywiście więzienie. I teraz jest pytanie. Chicago to jest bardzo postępowy stan. Miasto, w ogóle Illinois jest bardzo postępowe. W Chicago zawsze rządzili demokraci i w ogóle tam jest wspaniale i nie można strzelać, nie można posiadać broni. Znaczy można, ale kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, co sprawia, że jest ogromna ilość, ogromna przestępczość na ulicach, z którą się walczy jeszcze bardziej utrudniając dostęp do broni. Tym, którzy chcą się bronić oczywiście. Chyba, no to możesz wstąpić do policji, jak chcesz strzelać. Nie? To spoko. To jest zawsze są drzwi otwarte. No i ja się zresztą nie chcę tutaj gadać o Chicago, bo to jest akurat najmniej ważne. Kwestia polega na tym, że jeśli by przyjąć taką narrację, że ktoś jest rzeczywiście 9-latkiem zamkniętym w ciele 30-latka, w tym wypadku prawie 40-latka, no to wiecie, no to Są przypadki takie, że ktoś, kto deklaruje, że jest na przykład mężczyzną uwięzionym w ciele kobiety, zazwyczaj jest to odwrotnie, niestety, jakoś dziwnym trafem, no to na przykład jak się zamyka taką osobę w więzieniu, nie? No to trzeba na przykład dostosować toaletę, trzeba tam wprowadzić jakąś transgenderystyczne ułatwienia związane z klamką, związane z wysokością czegoś, nie wiem, jakiegoś tam papieru toaletowego. I są pytania, czy tam na toalecie ma być trójkąt, kółko, czy on będzie, czy może mydło w płynie wprowadzić w więzieniu. Nie wiem, wiecie, różne rzeczy powstają. Ja teraz się zastanawiam, jeśli by w ramach takiej jakby poprawnej postępowości uznać, że człowiek może zastosować taki trik prawny, bo to będzie precedens, jeśli mu uwierzą, że ja nie jestem pedofilem, ja jestem po prostu dwunastolatkiem zamkniętym w ciele 50-latka. Ja jestem dwunastolatkiem, który lubi się przytulać do rówieśników, do dwunastolatków, nie? Jaka pedofilia? Co to znaczy? Mamo, co to znaczy pedofilia? Nie wiem, ja mam tylko 12 lat przecież. To wiecie co, to trzeba będzie dostosować więzienia. Będzie musiała czwarta toaleta powstać, która ma malutki sedesik, malutką umywaleczkę, papier toaletowy w ogóle w Pokémony, czy Hello Kitty, czy Monster High, czy co tam, nie wiem, czym się teraz sześciolatkowie podcierają, bo ja mam trzyletnią córeczkę. Ale wiecie, to są koszty dla państwa, nie? Jakby nie było. Jak potem mówić, że tacy więźniowie mają na siebie zarabiać? Co te dzieci? To będzie przecież zatrudnianie nieletnich, nie?
Numer 3.
+500.
Miało się nie dać wprowadzić, miał się nie zamknąć budżet.
Emerytury.
Program się dało wprowadzić, budżet się zamknął.
Leki dla seniorów.
Daliście radę.
A propos nieletnich, moi kochani, w segmencie trzecim mamy dzisiaj trzy szybkie newsy z Polski. Z dalekiego, dalekiego kraju. Polska, słyszeliście o takim państwie. Moi kochani, mam trzy rzeczy związane z regulacjami, a w zasadzie z reformą. Trzy rzeczy związane z reformami. Pierwsza rzecz dotarła do mnie z portalu money.pl. Jest o tym, że aktywność, że GUS zasadniczo, pierwszy raz, Główny Urząd Statystyczny, po raz pierwszy ever w historii udostępnił dane dotyczące aktywności zawodowej wśród rodzin pobierających świadczenie 500+. To jest tak, jak to właśnie ten FISA memo wyszło po raz pierwszy w historii. To GUS zakrył to, GUS przykrył to i dlatego nikt nie mówi o śledztwie przeciwko Donald, wymyślonym przez demokratów śledztwie FBI i Departamentu Sprawiedliwości. Tylko wszyscy w Polsce mówią o GUS-ie. Nie ma to jak przykryć temat jeszcze lepszym tematem. I raport GUS-u zdaje się sugerować, że program 500+ to nie jest takie fajne coś, jak miało być. Oprócz tego, że urodziło się 2,8 tysiąca dzieci więcej niż rok temu, w tym samym miesiącu, rok temu. Nie wiem, na ile się rodzi dzieci miesięcznie w Polsce. Nie mam zielonego pojęcia, jaki to jest procentowy wzrost. Serio. To jest po prostu 20... Aha. Aha, 21,5 tysiąca dzieci urodziło się w roku 2016 więcej niż w 2016. Czyli w 2017, kiedy wszyscy dostawali 500+, obficie urodziło się 21,5 tysiąca więcej dzieci. Na skutek tego wrażenia, pozornego wrażenia dobrobytu, że jak nasza siła nabywcza wzrosła o odpowiednik 500 zł, to my możemy więcej wydawać, jest fajniej i będziemy mieć dzieci. Bo nie wiem dlaczego, w Polsce wciąż pokutuje jakaś chora jazda, że my mamy kryzys demograficzny. Słuchajcie, moi kochani, naprawdę, i to czasami ludzie, których ja szanuję, powtarzają takie hasło, że mamy w Polsce kryzys demograficzny. Potem, kiedy się mocniej wczytamy, o co chodzi z tym kryzysem demograficznym, to okazuje się, że on jest, rzeczywiście, ale tylko pod jednym kątem. Jeśli chcemy uratować ZUS, jeśli chcemy, żeby ZUS istniał, czyli schemat Ponziego, jeśli chcemy, żeby ZUS funkcjonował, może nawet miał nadwyżkę, tak jak miał na przykład w Stanach Zjednoczonych na ich, no, to trudno nazwać to schemat... Trudno nazwać to ZUS-em tak na dobrą sprawę, ale tak, zdarzały się takie okresy, szczególnie kiedy wprowadzano ubezpieczenia społeczne, że one miały nadwyżkę. Tak, to była prawda. Bo było więcej młodych ludzi niż starych, nie? I oni nawet mogli wtedy generować większe wpływy do tej wspólnej kasy, a na starych jeszcze tak dużo nie płacono, zresztą starzy ludzie żyli wtedy krócej. I zdarzają się takie momenty tej sinusoidy, gdzie ZUS wygląda jak w ogóle fantastyczna rzecz, nie? Tak jak początek Ponzi Scheme, czyli tej piramidy Ponziego. Kiedy jest jeszcze mało osób, to one naprawdę na tym korzystają. Potem, kiedy pojawia się pierwsze, drugie, trzecie, sprawdzam, to piramida się wali. Oczywiście ZUS się nigdy nie zawali. ZUS zawsze będzie wypłacalny. Będzie ci wypłacał emeryturę o ekwiwalent 2 zł czy coś takiego, ale będzie. Nie, że upadnie. Nie, że tak, że upadnie. Skąd? Dlaczego? Że to jest prawo człowieka, ZUS. No dobra, ale w każdym razie... problem polega z rodziną 500+ na tym, że aktywność zawodowa ludzi spada. Dostają socjal i nie chcą pracować. I to nie ma w sumie dziwnego, nie? To nie jest w żaden sposób szok. Oczywiście różni tak zwani wolnościowcy, wiecie, ci regulatorzy utopijni od Misesa i Friedmana i Rothbarda w ogóle zaczadziali tym Rothbardem, jak to ostatnio Adam Wieromski mówił. Oni w ogóle atakują te podstawowe społeczne idee, dopiero im się zachce, jak się zestarzeją, dopiero zauważą, że to są wszystko ważne rzeczy. Że trzeba ładować pieniądze w dzietność, bo tylko wtedy utrzymamy ZUS. No i znowu jesteśmy na tej pętli. Nie mogę. Kwestia polega na tym, że zasadniczo rzeczywiście aktywność młodych, szczególnie młodych kobiet spadła. No bo to jest prosta sprawa, nie? Jak dostajesz zasiłek, no i pójdziesz do pracy, to przestaniesz dostawać zasiłek. Więc jest jasne, nie? Ale jak nie pracujesz, no to nie odkładasz na ZUS. Tylko jedziesz na tym zasiłku. Nie? Więc znowu, ważne, żeby nie ucierpiała służba zdrowia. To jest oczywiście rozdział książki Niekarmelinki, która cię kąsa, którą wam bardzo serdecznie polecam. Ostatnie sztuki e-booka są jeszcze do nabycia. Ale okazuje się, że ważne, żeby nie ucierpiał ZUS też jest jeszcze takim kolejnym programem. I gdzie tu mamy jakieś dane, nie? Żeby to brzmiało wszystko mądrzej. Jak pisze Mani.pl, najnowsze dane GUS jasno sugerują pilną potrzebę reformy programu. Każdy rządowy program potrzebuje reformy. Zauważyliście? Że w ogóle główne zadanie polityków to jest reformowanie czegoś, co inni politycy zrobili wcześniej. Tylko tyle. To jest jedyna rzecz, którą politycy robią, to jest reformowanie czegoś. To nie jest tak, że ej, słuchajcie, wprowadziliśmy taki fajny, demokratyczny socjalizm, wiecie, tutaj sobie głosujecie, ja wam coś obiecam, wy coś dostaniecie, potem ci płacą, ci dostają i jest fajnie. Nie. To trzeba zreformować. Znowu trzeba zreformować, potem znowu trzeba zreformować. Według danych GUS za trzeci kwartał 2017 aktywność zawodowa kobiet w wieku 25-34 lata spadła do najniższego poziomu od 2003 roku i wynosi 74%, czyli 1/3 nic nie robi, innymi słowy. Według danych Eurostatu jest jeszcze najgorzej od 1999 roku. Na Eurostat, to ja się nie powołuję za często, są lepsi ode mnie w powoływaniu się na Eurostat. No i właśnie, może to się przełożyć na skromne świadczenia socjalne, bo ci ludzie nie pracują, tylko dostają zasiłek. No i jest jeszcze zadłużenie państwa, do tego wchodzi, nie? Takie rzeczy. A my wielokrotnie mówiliśmy o tym, że to nie jest tak, że wystarczy nie kraść, nie? I się znajdą pieniądze na 500+. Bo oczywiście 500+ jest wielkim sukcesem rządu, okazuje się, że jest na to stać i w ogóle ten Rostowski to jest debil, bo mówił, że nie ma pieniędzy na 500+, a się znalazły. To one się na razie znalazły w Excelu. One trafiły do tego Excela pod postacią różnych promes, nie? A jeszcze czy z tego Excela wyjdą pod postacią prawdziwych pieniędzy, to na to się czeka parę lat. To nie jest tak, że weszły, wyszły. Nie. Spokojnie. Excel jest bardzo statyczny, rzeczywistość jest dynamiczna. To jest największy problem Excela, że niestety Excel nie jest dynamiczny. A tu jeszcze jest jedna rzecz, o której też wspominałem kiedyś w ramach totalnej dygresji, że jak dostajemy 500+, to zauważcie, jak dostajemy coś od państwa, to dostajemy konkretną kwotę. Na przykład 500+. Albo 1000 zł, tam nie wiem, jakieś śledzikowe. 1000 zł, 500 zł, 300 zł. Ale jak coś płacimy państwu, to w procentach, nie? Państwo od nas zbiera 23% tego, 5% tego, 8% tego. Niezależnie od tego, ile zarabiamy, dużo mało, to bierze od nas procentowe wielkości. Punkty procentowe się liczą, nie? A jak coś daje, to daje w pieniądzach zwykłych, takich prostych sumach, nie? 500, 1000, 1500, milion, nieważne. Dlaczego? Ja bym... chyba zadać to pytanie, ono jest podstawowe, nie? Otóż pieniądze tracą wartość. Dodrukowujemy pieniądze, pomnażamy je, żeby starczyło na te programy. W ogóle tak naprawdę nie chodzi o żadne programy, te pieniądze po prostu się pomnażają. Po prostu, to też brzmi debilnie. Ale zasadniczo raczej jest większa ilość pieniędzy w obiegu niż mniejsza. Nie? Co do tego się nie musimy kłócić, chyba spierać, nie? Raczej pieniędzy jako środka płatniczego przybywa. Czyli jest inflacja autentyczna, ilość środka w obiegu. Nie chodzi o wzrost procentowy ceny produktu, tylko ilość pieniądza w obiegu. Jest go więcej. I ten pieniądz traci odpowiednio swoją wartość. Raz szybciej, raz wolniej. W różnych miejscach różnie. Ale my zawsze będziemy dostawać 500+. A nie x% tam PKB, promili czy czegoś. Nie. Ale od nas jak się wymaga, no to już niestety wymaga się procentowo, a tych pieniędzy po prostu, to jest zawsze jakaś realna kwota, realna wartość. 500+ to jest, wiecie... Dobra, jeszcze zostały jeszcze dwie informacje w tej trójce, a ja się rozgadałem o tym 500+ strasznie. Moi kochani, dobra, to pójdziemy szybko. O, właśnie, mówiliśmy niedawno o usługach zewnętrznych dla szpitali. Pamiętacie, co nawoływałem do tego, że... Znaczy, nawoływałem. Dlatego moja sugestia, żeby Jurek Owsiak zbierał na VAT dla szpitali, a nie na jakieś tam rurki czy inne rzeczy. Bo rurki i łóżeczka, no to widać, nie? Tam jakieś mikroskopy, nawilżacze, to wszystko są konkretne sprzęty, które widać. Przychodzisz do szpitala i masz serduszko przywalone na jakimś tam, wiecie, odkurzaczu i mówisz, to jest odkurzacz, dzięki orkiestrze mamy odkurzony szpital. No okej, spoko, jasne, nie? Defibrylator, dobrze, dzięki orkiestrze mamy defibrylator, super, fajnie. Ale wiecie, to nie jest tak, że funkcjonowanie szpitali to są tylko defibrylatory, odkurzacze i tam jakieś rurki i strzykawki, nie? Do których łatwo przykleić serduszko. To jest też, i to jest, podejrzewam, wyzwanie dla Owsiaka. Ja bym chciał, jako człowiek lewicy, jako bardzo wrażliwy obywatel, no bo jest wrażliwym człowiekiem, organizuje akcję, która opiera się na wrażliwości. Więc powiedziałby, że moi kochani, to nie jest tak, że łóżka, inkubatory, nie, te takie operacyjne, wszystkie jakieś tam instrumenty są podstawą służby zdrowia. Tak naprawdę to jest tylko 1/3 służby zdrowia. Najważniejsze w służbie zdrowia jest biurokracja, podatki, dokumenty, które trzeba uzupełniać. Jest cała masa urzędników, których jest dużo więcej niż lekarzy. W polskiej służbie zdrowia w NFZ pracuje więcej urzędników, chyba 2 razy więcej urzędników niż lekarzy, nawet więcej. Może na nich się złóżmy, może w takim razie zapłacimy VAT, albo część VAT-u, nie? I teraz mamy newsa, może, który nie tyle jest związany z VAT-em wielkiej orkiestry, musieliby nazwę zmienić. Wielka atrakcja, nie, bez sensu. Mówiliśmy o tym, że szpitale będą teraz inaczej rozliczać usługi zewnętrzne, nie? Te wszystkie cateringi dla pacjentów i tak dalej. Mówiliśmy to na etapie właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w podcaście, w agencie mieliśmy to poruszane. Teraz się okazuje, że a propos właśnie usług zewnętrznych, cateringów i takich innych rzeczy, są dwie jakby rozbieżności związane z tym, jak definiować dostawę gotowych posiłków, czym zajmują się w Polsce restauracje, albo też usługi związane z wyżywieniem. I teraz widzicie, moi kochani, dlatego w rządzie potrzeba jest więcej lingwistów. Nie ludzi, którzy tam znają prawo, ekonomię. To ludzie po polonistyce powinni w ogóle być teraz na potęgę, powinni, wiecie, startować w wyborach samorządowych i oni będą definiować, czym się różni dostawa gotowych posiłków i dań od usługi związanej z wyżywieniem. Dlaczego? I oni wspólnie z matematykami powinni nad tym siąść, nad tym redefiniowaniem kolejnym naszego pięknego polskiego języka. Ponieważ na dostawę gotowych posiłków i dań obowiązuje stawka 5%, a na usługi związane z wyżywieniem jest 8% VAT-u. Więc jak prowadzisz restaurację, to musisz sobie wynająć, wiadomo, księgową, nie, i tak dalej, oraz polonistę. Gościa, to już nie jest optymalizacja podatkowa, to jest optymalizacja językowa, moi kochani. To jest wyższy poziom jazdy, to jest wyższy poziom cyrku. Optymalizacja językowa. Dostawa gotowych posiłków i dań kontra usługi związane z wyżywieniem. Okazuje się, że przedsiębiorcy, jak podaje Super Express, przedsiębiorcy zwracali się do urzędów skarbowych z prośbą o interpretację przepisów. Ale moi kochani, poloniści nie pracują w skarbówkach, co was pogięło? W 2016 roku resort finansów zdecydował się wydać własną interpretację przepisów. Bo to wiecie, ja ostatnio o interpretacji to się właśnie na polskim uczyliśmy, nie? Interpretowaliśmy utwory literackie, na przykład przepisy podatkowe. Interpretacja. Dzieci, dzisiaj zajmiemy się interpretacją w ogóle ten. Słowo pozytywizm zaczyna, wiecie, mieć zupełnie inne znaczenie. Chociaż akurat mamy obecnie bardzo romantyczny rząd, no to w swoich działaniach jest on bardzo pozytywistyczny. On pracuje u podstaw, on płaci 500 zł za urodzenie drugiego dziecka albo pierwszego, jak się jest biednym. Więc ja mam wrażenie, że poloniści teraz są potrzebni w ogóle w Polsce, nie historycy. Sorry, nie ekonomiści, nie prawnicy. Przecież jak najmniej ja bym chciał w rządzie ekonomistów i prawników. Serio, bo tak się mówi, w Sejmie jest tylko ileś tam prawników, ileś ekonomistów. Jak oni mogą pisać prawo? Poloniści mają pisać prawo. Wtedy nie będziemy mieli takich rzeczy. No. A matematycy będą mówić, ale przepraszam, ale to jest x równa się x, no to x się znosi i wtedy wiadomo, że dostawa gotowych posiłków i dań i usługi związane z wyżywieniem to jest to samo, to jest ten sam x w równaniu. Czy to nie jest oczywiste dla was? Dla mnie to jest oczywiste. A teraz goście założyli sobie knajpę, wszystko było fajnie, płacili podatki, mieli kontrolę, kontrola wykazuje, że jest wszystko okej. Okay. Kontrolę prowadzą też oczywiście absolwenci po polonistyce, ale to jest inna rzecz. Więc sfrustrowani na maksa, tacy są najlepsi w kontrolach. no i co się okazuje? Kontrola rozliczeń za ostatnie lata przychodzi teraz, pukają do restauracji, już nie na bułę przychodzą, wiecie? Już przychodzą po coś innego i najczęściej przychodzą do tych i kontrolują tych, którzy płacili oczywiście 5%. Dlaczego? No bo zazwyczaj jak za interpretację dzieła literackiego bierze się fiskus, to on interpretuje na swoją korzyść, czyli 8%, a nie 5%. Normalne? I nagle się okazuje, że to może być problem. Bo nawet, i wiecie co, powiem wam szczerze, tu jeszcze bym powiedział, że to jest minor threat, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy ci, którzy płacili 5%, czyli dostawę gotowych posiłków i dań, dostali interpretację z Urzędu Skarbowego, że mogą dalej płacić 5. A teraz przychodzi do nich resort finansów i mówi, że mi oni, jak to 5? W skarbówce tak panu powiedzieli? Nie. No i co z tego? 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 A z tego co? No i co z tego? 8 macie zapłacić wstecz, z odsetkami oczywiście, odsetki większe niż 8 na pewno. Ostatnie, no i wiecie, no to znowu, to 500 plus samo się nie utrzyma, to jest znowu praca u podstaw. I urzędnicy analizują wydane interpretacje, no bo co, urzędnicy są po polonistyce, tak jak mówiłem. Ministerstwo Finansów twierdzi, że pracuje nad uproszczeniem systemu stawek. No wreszcie. To jest kolejna reforma. Oni reformują wciąż ten sam system. To jest reformowanie. To jest niereformowalne, moi kochani. I żeby było jasne, mówi o tym, że państwo działa tylko i wyłącznie teoretycznie. Nie, państwo działa tylko i wyłącznie praktycznie, moi kochani. Wyrzućcie do kosza, nie słuchajcie ludzi, którzy gadają o tym, że państwo działa tylko i wyłącznie teoretycznie. Nie, moi kochani, to jest czysta praktyka. Żadna teoria za tym nie stoi. Trójeczka, trzecia trójeczka w segmencie numer 3, segment polski. Przed nami jeszcze potem dwójka i jedynka, ale dzisiaj idziemy jak burza przez wszystkie newsy. Stacje paliw z logiem Orlenu. Moi kochani, znacie takie coś? Macie samochód? Ja nie mam samochodu. Będą przeobrażać się w minimarkety. I oczywiście nie ma to żadnego związku z tym, że w niedzielę nie można handlować. Nie ma żadnego. Albo z tym, że stacje paliw są wyłączone z tego zakazu jakimś cudem. Nie, nie ma żadnego. Nie, to jest poprawa wizerunku. Poprawa wizerunku stacji. Tak mówi pan tutaj Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen, który mówi, nie, to nie ma żadnego związku z mającymi wejść w życie ograniczaniami handlu w niedzielę. Jeszcze kilka tygodni temu wątpliwości, sprzedaż detalicznej. Głównym powodem zmiany jest sprzedaż bzdury. Walka o klienta, lepszy PR, wiesz, tak, wiecie, takie rzeczy, takie historie, nie? Ja mówię, owszem, oczywiście, że lepszy PR, oczywiście, że walka o klienta, no tak. No walka o klienta, no klienta, który jest wkurzony, w niedzielę chciałby coś kupić, a tu nic nie kupi. I teraz się nagle okazuje, no nie we wszystkie niedziele, bo tam stopniowo będzie wygaszane. Najpierw będziemy przez po prostu kilkadziesiąt tygodni chodzić i zastanawiać się, czy to jest tydzień, w którym jest niedziela otwarta, czy jest zamknięta, czy jeszcze żałuję, że nie wprowadzili takich połówek tam do 12 w tą niedzielę, a w tą niedzielę od 17, a w tą do 16.30. To już by było tylko i wyłącznie śmieszniejsze. Ale spokojnie, będziecie mogli we wszystkich marketach kupić w sobotę do 12 i w poniedziałek od minuty po północy już będzie wszystko z powrotem otwarte. Nie przejmujcie się tym w żaden sposób. Teraz na Orlenie będzie można kupić biżuterię, zegarki, kosmetyki, porcelanę, elektryczne artykuły, skórzane artykuły, odzież, obuwie, warzywa, mięsiwo, owoce, mleko, ryby, browara już można kupić. Come on, no to w ogóle wiecie, po co nam jakiś zakaz w niedzielę, nie? Stacje będą się poszerzać. Ja nie mam nic przeciwko temu, naprawdę. Ja mam dużo przeciwko zakazowi handlu w niedzielę. No, przeciwko temu mam coś, ale to, że Orlen będzie teraz sobie tam sprzedawał różne rzeczy, fantastycznie. Fantastycznie. I jakoś nikt nie mówi, cholera, patrzcie, że o, jak ktoś chce kupić telewizor, to se może kupić w czwartek. Skończyliśmy potrójną trójeczkę.
Odpowiedzialność za ocieplenie tych domów musi wziąć państwo, musi wziąć samorząd.
Numer 2.
To dobry pomysł, mówią antysmogowi aktywiści.
Mam dwójeczkę, która też jest związana z Polską poniekąd, ale to do niej za chwilę przejdziemy. Zaczniemy, moi kochani, od Kanady. W Kanadzie Centrum do Spraw Demokracji Amerykańskiej, American Center for Democracy, ACD w skrócie, znalazło nagranie niejakiego imama Asima Rashida z Vancouver. Nagranie było w sieci przez chwilę nawet. Oni ściągnęli to nagranie, przeedytowali w jakiś tam sposób, swój dla siebie tylko znany. Nagranie oryginalne zniknęło ze strony tego Rashida Asima z Vancouver, imama zresztą, który powoływał się na to, że ponoć Justin Trudeau, premier Kanady, jest bardzo jakby za tym, żeby w Kanadzie powstały strefy szariatu. To jest taki gwóźdź w głowie, nie? Ale dlaczego on by chciał? Okazuje się, że Znowu, he said, she said w zasadzie. Nie wiem, jak jest po arabsku he said, she said, ale zasadniczo kwestia polega na tym, że imam Ashid Asam Rashid mówi o tym, że nazwijmy to czołowi działacze różnych muzułmańskich stowarzyszeń są nakłaniani przez czołowych działaczy rządowych kanadyjskich do tego, żeby organizowali w swoich communities, w swoich właśnie tych społecznościach coś na kształt takich wewnętrznych, nieformalnych sądów szaria, ponieważ jest to element walki z przeciążeniem biurokracji kanadyjskiej. Czujecie? Jest tak dużo emigrantów w Kanadzie, nie mam zielonego pojęcia ile, ale skoro już o tym się mówi głośno, to znaczy, że jest przynajmniej o jednego za dużo, że system sądownictwa kanadyjskiego już nie wytrzymuje i przychodzą do tych sądów w Kanadzie ludzie z problemami nieznanymi dotychczas w normalnych ustrojach, czyli przychodzą z tym, że ktoś, nie wiem, tam moja żona wyszła z domu bez mojej zgody i spotkała się ze swoją rodziną bez mojej zgody. Nie? Albo mówi, a mi sąsiad chciał uciąć rękę, bo podejrzewa mnie o to, że mu ukradłem wycieraczkę z klatki schodowej. I ten sąd mówi, kuźwa, ale ja nie rozumiem w ogóle, w oparciu o co wy działacie w ogóle, o co wy gadacie? Jak nie mogła wyjść z domu do swojej rodziny, jak to chcesz mu rękę uciąć, bo ci ukradł wycieraczkę? No niech będzie, że ci ukradł, ale chcesz mu za to rękę uciąć? Nie? I tak dalej, i tak dalej. Albo ktoś kogoś kwasem oblał, jakąś babkę na ulicy, za coś, nie wiadomo, nie? Nie wiadomo za co. Albo ktoś coś napisał w jakimś dziwnym języku na ścianie i to ponoć jest obraźliwe, ale ten sędzia kanadyjski mówi, ja nie wiem, co tam jest napisane, kuźwa, no błagam was. I tych spraw jest dużo. I mówi, wiecie co, to ja mam taki pomysł, żeby od uszczelnić, że tak powiem, nasz system sądowniczy, to my zrobimy tak. Sami się sądźcie, obcinajcie sobie te ręce, lejcie się kwasem, nas to nie obchodzi. Oczywiście nikt tak nie powiedział na głos. Ani tego nie napisał, to ja mówię. Dlatego to jest, pamiętajcie, dlatego to jest satyryczno-naukowo, jaki tam miał być, artystyczny program. Czyli mogę mówić, co chcę, bo tylko wtedy, tylko jak się ma program satyryczno-naukowo-artystyczny, to jest wolność słowa i można bzdury gadać tak jak ja, więc, a ja lubię. Więc nagrania imama Asida Rashida, który mówi jasno, że to kanadyjski rząd chce wprowadzić szarię, prawo szariatu na określonych, zaimplementować to prawo na określonych rejonach, w określonych strefach, ponieważ jest to najlepszy sposób rozwiązywania konfliktów między muzułmanami. Najlepszy sposób. Tam są proste rzeczy, nie? Jednocześnie rząd kanadyjski ubolewa nad tym, że tak wielu ludzi, Kanadyjczyków rdzennych, rdzawych, nie rozumie tego wspaniałego prawa, które na przykład mówi o tym, że nie wiem, ludzie o skłonnościach, skłonności to źle powiedziane jest, to jest znowu niepoprawne politycznie. No chodzi o to, żeby gejów zrzucać z wieżowców, no. Ale to nie tak, że w Kanadzie się gejów zrzuca z wieżowców, tylko w tych jakby w prawie szariatu to jest gdzieś tam poniekąd jakby uznane za całkowicie oczywiste, nie? Że egzekucja za to, że jest się gejem, to normalne, nie? To jest całkowicie normalna rzecz. I oczywiście powstało coś na kształt rządowego programu Komitetu do Spraw Dziedzictwa Kanadyjskiego. Ale to nie jest chyba obrona dziedzictwa kanadyjskiego. Jak rząd zajmuje się czymkolwiek ze słowem dziedzictwo, to ja mam na myśli dziadostwo. Natychmiast mi się słowo pojawia przed oczami, nie wiem dlaczego. Ministerstwo Dziadostwa i Chałtury Narodowej, nie? Chałtury i Dziadostwa Narodowego. To jest tak, w tą stronę to się nazywa. Które oczywiście opracowało raport M103, tak zwany, który mówi o tym jasno, że trzeba potępić islamofobię rozszerzającą się w Kanadzie. Islamofobię, wiecie. Jak ktoś krytykuje to i mówi, słuchaj, jeśli nie zgadzasz się z tym, nie podoba ci się to, że ktoś jest na przykład gejem, to nie proponuj zrzucania go z wieżowca. Propozycja. Nie wiem, jak sądzisz. To tylko, ja tylko tak uważam, ja nie wiem, co ty zrobisz, ale według mnie nie powinieneś swojego kumpla ciągnąć za włosy w towarzystwie kilku bandziorów i zrzucać go z wieżowca tylko dlatego, że ten koleś jest gejem. Trochę jakby coś nie tak. Coś jest nie tak. No nie wiem jeszcze co. Nie wiem jeszcze co. Poczytam sobie o trzecim aksjomacie, to się dowiem. Tymczasem Niemcy, a w zasadzie Węgry, Niemcy, Polska. Teoretycznie ten news jest, słuchajcie, z do rzeczy, ale czytam go po angielsku. A poprzedni news był z Israel National News strony. Niemożliwe. A ten jest teoretycznie z do rzeczy, bo ponoć do rzeczy przeprowadziło wywiad. Nie wiem, nie sprawdzałem autentycznie. Mam tak blisko do kiosku. A tak serio to nie mam. A do rzeczy przeprowadziło wywiad z niejaką Rebeką Sommer, która w 2015 roku prowadziła szeroko zakrojone akcje związane z tym, żeby przyjmować jak najwięcej emigrantów, uchodźców. w Berlinie i stworzyła taką grupę roboczą, która nazywała się Schronienie i Prawa Człowieka, to się jakoś tam nazywało. To wszystko są te same słowa, tak jak mówię, autystyczne wycinki w kapeluszu losujesz i wychodzi ci zawsze coś tam z Human Rights i Refugee i coś tam Democracy i wszystko to jest to samo. Więc ona działała na rzecz przyjęcia jak najwięcej ilości emigrantów, ponieważ była święcie przekonana, że wkrótce, jak tylko... Ona się zajmowała lekcjami niemieckiego dla emigrantów, to ja już widzę. Myślała, że w ten sposób, jak będzie prowadzić te lekcje języka, no to w ten sposób oni się zintegrują i wszystko będzie super, nie? Okazało się, że się nie zintegrowali, że w dupie to mają i mówią do niej jasno, że ona jest niemiecką szmatą. Z tym głupią i spią niemiecką szmatą. Jak już tylko się nauczyli po niemiecku. Cokolwiek, tych podstaw. I okazuje się, że Rebecca Sommer jest w ogóle jakaś taka smutna się zrobiła i mówi, nie, no come on, myślałem, że wybiję wam z głowy te wasze średniowieczne bzdury o spychaniu ludzi z wieżowców z najwyższej wieży zamku i katapultowania ludzi, z którymi się nie zgadzacie, polewania kwasem swoich żon tylko za to, że wyszły z domu bez waszej zgody albo ośmieliły się prowadzić samochód. Nie, jesteś głupią niemiecką szmatą, zamknij się. I ponoć kilka razy też z łapami się do niej tam gdzieś tam dobierali i różne takie historie były. Oczywiście są w Polsce zwolenniczki przyjmowania migrantów, którzy stwierdzają, że szmata to nie jest złe określenie, nie? Całe marsze są wręcz, to nie jest w żaden sposób krzywdzące, pejoratywne, no co oni chcą? Co ona chce? Albo to ten do rzeczy przeprowadziło z nią wywiad i tak poprzekręcali te wszystkie rzeczy i sugerują, że szmata to jest pejoratywne określenie. Dobra. No i miała dobre intencje, no, a wyszło jak zwykle. Nie? I ona się boi tego, że teraz ci emigranci, którzy nie chcą się uczyć niemieckiego, zamykają się w swoich tych szariato-podobnych strefach, teraz jeszcze naściągają rodzinę i będzie ten chain immigration. Jest zachwycona Polską i Węgrami, ponieważ uważa, że będą to osady stabilności w Europie. Ja nie wiem, powiem wam szczerze, ja nie wiem, czy Polska i Węgry tylko dlatego, że nie przyjmują uchodźców, są stabilnością i wyspą, obietnicą jakiegoś wielkiego raju w Europie. Nie mam zielonego pojęcia. Tak uważa pani, która pracowała z imigrantami. Opowiada o tym, że ponoć w Niemczech sprzedają się shorty, takie dźwiękowe shorty dla kobiet. Jak modny jest jeszcze, wciąż jest jeszcze modny w Niemczech jogging, wyobraźcie sobie. Kobieta sobie biegnie, nie? No to sama się prosi o problem. Jaki gwałt? Wiesz, ona sama się prosiła o problem, nałożyła shorty. W tłumaczeniu to nie moja wina, ona sama tu przybiegła po problemy. Okazuje się, że sprzedają się takie shorty, które imitują hałas. Mają jakiś dzwonek, nie wiem, bzyczek, nieważne. Kiedyś się do shortów przypinało iPhony, iPody, nie? To były takie piękne czasy. Teraz w Niemczech przypina się w ogóle alarmowe dzwony takie wielkie. I może być cała gama pod kolor tych shortów, wiecie, tam design, wszystko. Ważne tylko, żebyś nacisnęła guzik, jak widzisz, że 6 gości o rysach twarzy, mniej więcej niedźwiedzi, rusza na ciebie. I nie ma żadnych dwuznaczności co do ich intencji. Naciśnij guzik. Ona zmieniła zdanie. Moi kochani, pamiętajmy o jednej rzeczy. Zmiana zdania nie oznacza zawsze tego, że ktoś zmądrzał, dobra? Bo ja najbardziej nie znoszę pychy w ludziach, którzy zmienili zdanie i nagle uważają, że teraz mają rację. Wcześniej nie mieli, teraz mają rację. Być może ona ewoluuje. Być może w dobrym kierunku. Póki co ma zamiar ponoć przeprowadzić się do Polski, więc miejmy nadzieję, że za, nie wiem, rok, aczkolwiek nikt nie będzie o niej za rok pamiętał, ktoś też z nią przeprowadzi wywiad i dowiemy się, jak to wygląda. Ja jestem przekonany, że dzisiaj ze swoimi poglądami i atakowaniem polityki Merkel to na pewno może, nie wiem, przeprowadzić wywiad z nią jakiś portal typu tam w Tesco 48 czy coś takiego, no bo tam się takie rzeczy sprzedają. Nie mówię, że ta historia jest nieprawdziwa, ale wiecie co, tak jak mówię, nie zawsze zmiana poglądów oznacza to, że ktoś zmądrzał.
We need to make sure that we're working with communities like the Muslim community, for example, to demonstrate that that Islam is not incompatible with free and open Western societies.
Numer jeden. Jedyneczka jak zawsze w naszych spotkaniach jest deserowa, a dzisiaj będzie antydeserowa, ale też związana z jedzeniem. Już nie tyle z opodatkowywaniem jedzenia, co z kampanią powstrzymywania dzieci przed jedzeniem. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Dokładnie do Nowego Jorku. Dwójka demokratów i specjalnie, z premedytacją, nie powiem na głos ich nazwisk. Znajdziecie sobie w internecie, jak chcecie, bo dwójka demokratów robi karierę, na której chcą się wybić i chcą właśnie głównie wypromować swoje nazwiska, kolejny raz walczą z zagrożeniami różnorakimi. Tym razem zagrożeniami, z jakimi walczą, są tak zwane Tide Pods. Tide Pods to są... jak to się nazywa? Kuźwa. Jak masz proszek do prania, nie? Detergent. Tylko detergent, który wygląda jak takie jajko plastikowe niespodzianka, wygląda trochę jak Pikachu, jak Pokémon, taka kuleczka, którą się wrzuca do prania i tam sobie, i to pranie się kręci i jest fajnie. Kwestia polega na tym, że Procter & Gamble, który produkuje te kuleczki do prania, wyprodukował je w różnokolorowych wersjach. I prowadzi tam jakąś grywalizację, że tam zbierz wszystkie kolory, czy coś takiego, jak z Pokemonami, nie? Rzucasz takiego Pokemona do pralki i mówisz, Pikachu, zostałeś skazany na syntetyczne 80 stopni bez płynu zmiękczającego, plus suszarka, 2,5 godziny. I tych dwóch demokratów z Nowego Jorku właśnie przedstawiło szkic ustawy, która ma zakazać produkowania kolorowych detergentów do prania. Tych kolorowych kuleczek. Dlaczego? Ponieważ być może jakieś dziecko to zje i umrze. Czego byśmy nie chcieli. Co do tego jest pełna zgoda. Więc cieszę się, że przynajmniej pod tym względem się zgadzamy. I może coś takiego się wydarzyć. Bo te piłeczki są kolorowe. I fajne. Wyglądają naprawdę, naprawdę ładnie. Ale dzieci mogą to wziąć do ust i zjeść. Ile takich przypadków było w ostatnich latach? Otóż było ich zero. Aczkolwiek rzeczywiście dwójka dzieci w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 6 lat najadła się jakichś detergentów i zmarła. Dwójka dzieci. W kraju, który ma oficjalnie 300 milionów obywateli, może być tego trochę więcej, plus minus 15. Nie? Milionów. Tak więc rzeczywiście były takie przypadki, ale równie jakby dokładnie na tym samym obszarze czasowym 16 dzieci zmarło przez to, że połknęło baterię. Co jest też mega ważną rzeczą, bo jakby nie patrzeć, to jest straszna historia, a baterii mamy mnóstwo, nie? Wyciągamy baterie, paluszki, z zabawek, dziecko samo może sobie odkręcić, jak jest już trochę starsze, ma 3, 4, 5 lat, potrafi sobie wyjąć baterię z zabawki i ją zjeść. Kwas z tej baterii może zabić dziecko. I znowu, w kraju, który ma 300 milionów obywateli, takich case'ów na przestrzeni ostatnich 8 lat było 16. To jest oczywiście 16 za dużo, żeby było jasne. Ale zobaczcie, ile jest baterii, one są w zabawkach, są wszędzie, są w telefonach, spadnie telefon na ziemię, dziecko może wyciągnąć i pogryźć baterię. Nie wiem, czy zje baterię z telefonu komórkowego, no wiadomo, że nie, ale nie wiem, czy jest ona w 100% bezpieczna. W zasadzie nic nie jest w 100% bezpieczne, co daje ogromne pole do działania demokratom. Nic nie jest bezpieczne w 100%. I oni chcą to wyregulować. Zakazać produkowania kolorowych środków do prania. Bo być może dzieci mogłyby to zjeść. I okazuje się, że jest cała masa organizacji walczących o nasze bezpieczeństwo, w tym wypadku akurat bezpieczeństwo Nowojorczyków, którzy się przyznają, że to jest świetny pomysł. W ogóle super, nie?
They want the state to require Tide Pods be packaged differently so they don't resemble candy. The lawmakers say this would lower the risk of poisoning.
Już wręcz zbyt późno jest na to, żeby naprawiać te produkty, albo w ogóle zlikwidować je i zakazać produkcji podobnych produktów i znieść je z półek sklepowych. Co nie wiem, co ma oznaczać, że nie ma być kolorowych proszków do prania, wszystko ma być białe. To są ci sami goście, którzy chcą, żeby byli, wiecie, identyczne opakowania na papierosach, żeby wszystko było identyczne, wszystko identyczne. Obejrzeli 84 taki film na podstawie powieści Orwella i stwierdzili, że to jest fantastyczny design w ogóle. Wszystko jest szare, nie? Wszystko jest w opakowaniu zastępczym. Nawet nie to, ono po prostu jest szare. Opakowanie zastępcze może być fajnie zrobione, nie? Może być fajnym dowcipem. Oczywiście sam fakt istnienia opakowania zastępczego mówi ci, że coś jest kuźwa grubo nie tak z twoją gospodarką. Grubo. I ci goście do tego dążą. Oni uważają, że to jest template. W tą stronę ma to iść. I dlaczego my się przejmujemy tym? Dlaczego w tym podcaście często przejmuje się tym, że gdzieś na drugiej półkuli, nieważne gdzie, byleby w cywilizowanym państwie, para debili wrzuca jakąś swoją ustawę i mówi, że ona teraz będzie walczyć z kolorowymi kuleczkami, chociaż nie ma takiego zagrożenia w ogóle. Nie ma takiego zagrożenia, bo tak jak powiedziałem, wszędzie mamy baterie, wszędzie są baterie, jest ich mnóstwo. Wszystko jest na baterie. wszystko to jest przenośne, na Bluetoothie, wszystko ma swoją baterię, wszystko się ładuje w jakiś tam sposób. I tych zagrożeń przez ostatnie 8 lat, na skutek tych zagrożeń było 16 przypadków. A ile razy są kuleczki do prania, ile razy dziecko ma styczność z kuleczkami do prania? Ileś razy mniej, prawda? Ale nie, wystarczy, trzeba to zakazać. Dlaczego się przejmuję takimi zakazami? Dlatego, że my w Polsce mieliśmy i za Platformy, i za PiS-u zawsze u władzy ludzi, którzy mówią, taki zakaz obowiązuje już w Finlandii i żyją. My też go sprowadźmy do siebie. Mają zamknięte sklepy w tym państwie i w tym. To my też zamkniemy. Okej. Okay. To może zakaz ruchu prawą stroną, bo w Anglii... Nie, dobra, nieważne. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli podcast Agent, wieści pominięte, smutna wiadomość, skończyliśmy właśnie nadawać i kończymy i się żegnam z wami, moi kochani. Jest to druga połowa tego tygodniowego podcastu. Pierwsza połowa, jest wszystko jest na stronie agentomasz.pl, pisane z jednym te w środku, agentomasz.pl. Tam znajdziecie ten podcast, poprzedni podcast. To jest segment B, czwarty, trzeci, drugi i pierwszy segment naszego piątkowego spotkania. W segmencie pierwszym podsumowujemy wydarzenia związane ze śledztwem wytoczonym przeciwko Donaldowi Trumpowi. Standardowo byłby to zwyczajny segment podcastu, ale rozgadałem się, było tego bardzo dużo danych, dużo dygresji, tam się naprawdę dużo wydarzyło i wydaje mi się, że trzeba też pamiętać o tym, że te pierwsze wreszcie, może powiem tak, wreszcie po dwóch latach obarczania Trumpa odpowiedzialnością i jakąś taką łatką, przyklejanie do niego łatki ruskiego szpiega. Wreszcie zaczyna się ta substruktura w jakiś sposób łamać i będziemy teraz przeżywać według mnie renesans, można powiedzieć, falę całą różnych takich sytuacji, kiedy dowiemy się, że to jednak nie Putin za czymś stał, nie? Że jakby, co nie wiem, czy jest dobre, czy złe, bo to może mieć, wiecie, to może w różne strony uderzyć, ale miałem wrażenie, że przez ostatnie 5 lat o wszystko był uskarżany Putin, szczególnie przez dziennikarzy, którym coś się nie podobało, nie do końca sprawę rozumieli, ale chcieli gdzieś tam przybarwić ją tak w sposób negatywny. Wiadomo, Putin jest do tego świetnym narzędziem. Bitcoin? Putin, nie Putin. Izrael, Jemen, Putin, krzyknij Putin, nie? Katalonia się odłącza od Hiszpanii, Putin za tym stoi, wszystko. Nie rozumiesz, nie podoba ci się, krzycz Putin, nie? Lewacy krzyczą faszyści, prawacy krzyczą Putin. Zresztą w ogóle w Stanach to trochę nie tak funkcjonuje, ale przynajmniej w Europie tak do tego przywykliśmy. Obie partie, i ta z lewej, i ta z prawej, prześcigają się najczęściej w tym, kto jest tak naprawdę, kto działa na rzecz Putina, nie? Z czyich działań Putin bardziej się cieszy? A Putin sobie siedzi u siebie i się naprawdę cieszy z tego, że tak wygląda ta narracja, bo on ma w nosie Katalonię, on nie ma w nosie tego, w jaki sposób jest postrzegany przez swoich własnych ludzi. A jeśli ludzie, jego właśnie sowieccy, rosyjscy już teraz obywatele słyszą, jak to cały świat narzeka na tego Putina i jaki on jest wszechmocny, jak on za wszystkim stoi, to są wtedy grzecznymi, posłusznymi obywatelami i na tym najbardziej, tak mi się zdaje, może Putinowi zależeć. A to, czy on mieszał w tych wyborach, czy nie mieszał, wiecie, nikt nie mówi, że nie mieszał. Pytanie, czy miał na przykład większy wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych niż nielegalni emigranci. Wydaje mi się, że to jest całkiem legitnie postawione pytanie. Czy nielegalni emigranci, którzy głosowali będąc nielegalnymi obywatelami, nie mieli przypadkiem większego wpływu na wybory w Stanach Zjednoczonych niż Putin ze swoimi trollami na Facebooku? Tak jakby zupełnie Partia Demokratyczna i Partia Republikańska nie miała swoich troli na Facebooku. Come on, chłopaki! No ale dobra, więc teraz zaczyna się taki moment i bardzo serdecznie zapraszam, jeśli słuchaliście tylko tej drugiej części podcastu, zapraszam do pierwszej, w której mówimy o śledztwie FBI i o tym, czego dowiedzieliśmy się na przestrzeni ostatnich 10 dni. Więc zapraszam serdecznie, agentomasz.pl, obie części są na stronie. A jak nie, to wszystkie linki w opisie. Moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się wkrótce i będziemy słyszeć się bez przerwy, często i w różnych formatach dźwiękowych, literackich, nie wiem, wideo, vlogowych, podcastowych, jeśli będzie regularne wsparcie, jeśli to wsparcie nie będzie zamierać, a wręcz ja bym się bardzo mocno ucieszył, jeśli by oczywiście regularnie rosło. patronite.pl/agent. Tam jestem, tam możecie się więcej dowiedzieć, wybrać sobie sposób, w jaki chcecie wspierać, wysokość tego wsparcia. A my słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.
Nie mając jednocześnie złudzeń, że możemy w Polsce stworzyć system libertariański. Agent Tomasz.